Witam w audycji Goście Radia 5, a jest dziś z nami pan Łukasz Kurzyna, prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Suwałkach. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a zacznijmy od słowa wstępu. I słowem wstępu należałoby powiedzieć, że Sąd Najwyższy rozstrzygnął spór między miastem, a tak naprawdę w praktyce trzema największymi suwalskimi spółdzielniami mieszkaniowymi, Suwalską, Międzyzakładową i Młodzieżową, rozstrzygnął na korzyść miasta. Spór trwał długo, poszło o wody opadowe i roztopowe, a dokładnie o to, kto ma płacić za koszty ich odprowadzenia. Nieraz na sesji Rady Miasta sprawę poruszał pan Tadeusz Czerwiecki, radny Prawa i Sprawiedliwości, ale też wiceprezes Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach. Zwraca uwagę, że odprowadzenie wód opadowych to obowiązek miasta. Zatem koszty powinno ponosić miasto z podatków ogółu, a nie spółdzielcy mają płacić za odprowadzenie takich wód z terenu udostępnionego ogółowi, bo tereny spółdzielni są otwarte. Sugerował, że wtedy spółdzielca płaci dwa razy za teren miejski w podatku i spółdzielczy w opłatach. Spór rozstrzygnął Sąd Najwyższy. Rozumiem, że wyrok jest nie można wnieść już apelacji od tego wyroku, nie można się odwoływać. No i co oznacza takie rozstrzygnięcie?
Faktycznie pan redaktor ma rację. Zapadł w zeszłym tygodniu wyrok, który kończy dosyć długą batalię na temat tego, czy mieszkańcy korzystający z kanalizacji deszczowej i podmioty gospodarcze są zobowiązane do płacenia za odprowadzanie wód deszczowych, a tak naprawdę za pokrywanie kosztów utrzymania sieci kanalizacji deszczowej, czy też nie. Sprawa tak naprawdę zaczęła się w 2011 roku, gdy utrzymanie kanalizacji deszczowej zostało przekazane do spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, która posiadała odpowiednią kadrę i sprzęt do właściwego utrzymania tych sieci. Wcześniej zawsze na tą sieć brakowało pieniędzy, bo wiadomo, coś leży w ziemi, nie rzuca się w oczy, a tylko przy okazji jakichś większych deszczów ten problem dawał sobie znać. Niemniej jednak, widząc to, jak ta sieć była zaniedbana i ile trzeba było poczynić inwestycji, jakby została podjęta decyzja o przeniesieniu zarządzania tą siecią do specjalistycznej firmy, jaką jest PEWiK. I od 2011 roku ta kanalizacja była właśnie systematycznie czyszczona, przebudowywane newralgiczne miejsca, poprawiany stan tej kanalizacji deszczowej. Natomiast od początku, jakby, czyli od tego 2011 roku, spółdzielnie sprzeciwiały się płaceniu za wody opadowe i deszczowe, mimo że tutaj po drodze były zmiany prawa, bo wcześniej jakby między 11 a 17 rokiem wody deszczowe były uznawane za ścieki i można było je wprost w taryfie umieszczać odpłatność za to, natomiast spółdzielnie wtedy też się sprzeciwiały temu. Dotarliśmy do Sądu Najwyższego, który wtedy też potwierdził jakby stanowisko miasta w tej sprawie, że te opłaty mogą być naliczane. Później zostało zmienione prawo, wypadły przepisy dotyczące wód opadowych z prawa wodnego i od roku 17 nie bardzo było wiadomo, czym są wody opadowe, bo nie ma wprost przepisów, które dawałyby taką podstawę prawną do naliczania bądź nie opłat. Natomiast my wywiedliśmy, mówię my jako jeszcze, bo pracowałem wtedy w Urzędzie Miejskim jako zastępca prezydenta, wywiedliśmy, że ustawa o gospodarce komunalnej daje taką podstawę. Właśnie artykuł 4 ustawy o gospodarce komunalnej mówi, że Rada Gminy może ustalić ceny lub opłaty albo sposób ustalania tych cen lub opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Czyli na tej podstawie naliczane są na przykład opłaty za korzystanie z wszystkich obiektów miejskich, za cennik na wysypisku śmieci i wiele, wiele innych jakby opłat. I wywodziliśmy, że to jest również podstawa do tego, aby opłaty za wody opadowe mogły być naliczane. Od wszystkich podmiotów, ważne, które korzystają z kanalizacji deszczowej. Bo nie ma takiego obowiązku, żeby z tej kanalizacji deszczowej korzystać. Wręcz od kilku lat zachęcamy do tego, aby podmioty i właściciele prywatnych domów i podmioty gospodarcze, które realizują nowe inwestycje, te wody deszczowe zagospodarowały na własnym terenie. Natomiast jeżeli ktoś nie chce tego robić, i chce korzystać z kanalizacji deszczowej, no to stoimy na stanowisku, że powinien dokładać i pokrywać częściowo koszty utrzymania tej sieci kanalizacji deszczowej. I tak też jakby potwierdził to Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, 11 października, wydając wyrok, że po pierwsze ten artykuł stanowi podstawę prawną do takich naliczania takich opłat, ustanowienia tych opłat. Po drugie rozsądził, że w uzasadnieniu, że odprowadzenie wód roztopowych i opadowych jest usługą komunalną i w związku z tym mogą być pobierane za to opłaty. I po trzecie, jakby, że te opłaty mogą pokrywać tylko realne koszty utrzymania kanalizacji deszczowej, nie mogą stanowić jakby podstawy do czerpania jakichkolwiek zysków, tylko do pokrycia realnych kosztów. Tak jest też w naszym przypadku, bo chociażby przykład roku 2022 pokazuje, że koszty utrzymania kanalizacji były większe niż przychody z opłat, czyli spółka poniosła na tej działalności 175 tysięcy jakby złotych straty. Myślę, że obecny rok będzie podobnie. Gdzieś tam może zbilansujemy się w okolicy zera. Natomiast na pewno nie będziemy tutaj osiągali z tego tytułu żadnych zysków, więc jakby tą przesłankę podnoszoną przez sąd na pewno spełniamy. No i sąd też jakby stwierdził w tym uzasadnieniu, że kwestia dobrowolności korzystania z danej usługi nie ma znaczenia przy ustalaniu tej opłaty, czyli że ta opłata może być ustalona nawet w takich przypadkach, gdy brak jest dobrowolności korzystania z danej usługi.
Panie prezesie, o ile w przypadku domów jednorodzinnych zagospodarowanie deszczówki, wód opadowych i niekierowanie ich do sieci, rozumiem, byłoby proste, o tyle w przypadku spółdzielni wyobrażam sobie, że to karkołomne wysiłek.
Znaczy jest to jakby w obu przypadkach jest to jak najbardziej możliwe, bo są różne sposoby zagospodarowania wód deszczowych. Można to zrobić w sposób najprostszy, czyli budując lub przebudowując, nie wiem, parkingi, chodniki w taki sposób, żeby ta woda była odprowadzana na przykład na trawnik, który jest bardzo często obok takiego chodnika, lub z materiałów przepuszczalnych, tak, no chociażby tak zwanych jąbów. Można również budować lokalne studnie rozsączające lub zbiorniki rozsączające. Natomiast, także rozwiązania techniczne są, natomiast one oczywiście wiążą się z kosztami, których spółdzielnie do tej pory nie chciały ponosić. Ja zawsze w rozmowach ze prezesami spółdzielni podkreślałem, że tutaj nie ma przymusu korzystania z tej sieci. Wystarczy podjąć inwestycje i nie płacić ani złotówki. Natomiast jeżeli zarządy nie decydują się na takie inwestycje i chcą te wody deszczowe odprowadzać do kanalizacji deszczowej, no to niestety muszą pokrywać koszty funkcjonowania tej sieci, bo ona jakby wymaga i nakładów, i czyszczenia, i remontów. Także to jest dobro wspólne, o które trzeba dbać.
Pytanie z perspektywy przeciętnego spółdzielcy typowego Kowalskiego. Co oznacza to rozstrzygnięcie sądowe dla takiej osoby?
To oznacza, że tak naprawdę pewnie w czynszu, jeżeli do tej pory taka opłata nie była doliczana, chociaż ja gdzieś tam miałem takie informacje półoficjalne, że część podmiotów takie opłaty pobierało od mieszkańców w czynszu, tylko ich nie odprowadzało do PWiK-u, czekając na rozstrzygnięcie sporu. Nie wiem, czy tak jest w przypadku wszystkich jakby tych trzech spółdzielni, czy tylko w jednym przypadku, o którym słyszałem. W każdym bądź razie będzie się to pewnie wiązało z opłatą. Natomiast ta opłata, tak jak kiedyś szacowałem, jest dosyć niewielka, to ona się przekładała tam dosłownie na kilka złotych w skali roku od mieszkania, tak? Bo warto powiedzieć, jaka jest skala tych opłat od spółdzielni, które dotychczas nie zostały uregulowane. Moja spółka dochodzi opłat od maja zeszłego roku do chwili obecnej. W przypadku tych trzech spółdzielni jest to kwota 600 tysięcy złotych brutto. Oczywiście w zależności od wielkości spółdzielni te kwoty się różnią i właściwie tak naprawdę nie wielkości spółdzielni, a wielkości terenów utwardzonych, z których odprowadzane są wody opadowe. Także dla przeciętnego Kowalskiego myślę, że będzie to bardzo nieznaczne jakby wpływ miało na jakby jego wydatek, bo tak jak mówię, dochodziły mi informacje, że niektóre spółdzielnie zbierały już te opłaty w czynszu, natomiast tworzyły taki fundusz rezerwowy, z którego w przypadku przegranej sprawy sądowej mieli uregulować zaległe płatności.
Jak ten wpływ 600-700 tysięcy złotych wpłynie na kondycję PWiK-u? Czy to są takie znaczone pieniądze, że one muszą konkretnie trafić na ten cel, na odprowadzanie wód opadowych?
Nie są to wprost może takie znaczone pieniądze, natomiast tak jak tutaj podawałem wcześniej, no, z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej wiąże się właśnie duże koszty. W skali roku jest to między 4 300 000 a 4,5 000 000 zł. Tyle rocznie kosztuje utrzymanie całej kanalizacji deszczowej w naszym mieście. Do tej pory też jakby te wpływy, które uzyskiwaliśmy, no, nie pokrywały w pełni tych kosztów, bo tak jak powiedziałem, wynik, który zanotowaliśmy za zeszły rok, to jest minus 175 tysięcy, ale warto wspomnieć, że w tym wyniku tak naprawdę są uwzględnione kwoty od spółdzielni mieszkaniowych, które realnie nie wpłynęły do naszej spółki, czyli z innych środków wypracowanych przez spółkę musieliśmy dołożyć dodatkowo, jak dobrze pamiętam, ponad 350 tysięcy, to są płatności za zeszły rok, które staramy się dojść od spółdzielni, więc najważniejszym elementem jest to, że to, co znalazło się w orzeczeniu sądem, że opłaty mogą pokrywać tylko koszty, nie mogą jakby prowadzić do czerpania przez PWiK zysku i na tego na pewno będę pilnował.
Skoro rozmawiamy już o pieniądzach, to co z taryfami za wodę i ścieki w Suwałkach?
Na razie pozostają bez zmian. Mając na myśli na razie, to mam tutaj na myśli gdzieś do końca czerwca przyszłego roku, bo do tego momentu obowiązuje obecna taryfa. Natomiast to, co się wydarzy później, jest dzisiaj niewiadomą. Ja jestem zobowiązany do tego, żeby do końca lutego złożyć nowy wniosek taryfowy. Wynika to wprost z prawa, gdzie właśnie na 120 dni przed końcem taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi złożyć wniosek o nową taryfę. Jaki ten wniosek będzie, no dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, bo musimy podliczyć wszystkie, podliczyć i oszacować tak naprawdę wszystkie koszty i przychody. Dzisiaj prawo mówi w ten sposób, że przedsiębiorstwo składając wniosek taryfowy musi przewidzieć to, co się wydarzy na 3 lata do przodu. To w obecnej rzeczywistości gospodarczej jest no, bardzo karkołomne wyzwanie. Najlepszy przykład tego, jak to wygląda, czyli taryfa, która obecnie obowiązuje, była zatwierdzona w 2021 roku i przez to, na jakim poziomie ona została zatwierdzona przez Wody Polskie, spółka ponosi realne straty na produkcji wody i na odbieraniu ścieków. Co roku ten wynik jest ujemny. W tym roku również za 9 miesięcy na produkcji wody i ścieków moja spółka odnotowała w sumie ponad 1 800 000 straty, także to jest bardzo duża kwota i ona jest pokrywana de facto kosztem inwestycji, które spółka powinna realizować, bo jest taka pozycja kosztowa amortyzacja, która jest naliczana. Ona, ten koszt służy temu, żeby gromadzić pieniądze na modernizację, na remonty, na nowe inwestycje, a ja go dzisiaj przejadam, bo muszę pokryć bieżące koszty działalności, czyli związanej z utrzymaniem właśnie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, bo tutaj głównie oczyszczalnia ścieków jest takim bardzo kosztochłonnym elementem działalności PWiK-u. Przypomnę tylko, że od 2021 roku ceny chociażby energii elektrycznej wzrosły o 100%.
Krótko odpowiadając, kwotę pan będzie występował o podwyżkę jakiego rzędu?
Znaczy, trudno mi jeszcze dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, jaki to będzie dokładnie rząd wielkości. Natomiast mając w pamięci, że przez ostatnie de facto 3 lata tej podwyżki nie było, myślę, że będzie gdzieś to oscylowało powyżej 20 paru procent. Także. Natomiast to ostatecznie będzie to dopiero przedmiotem szacunków. Natomiast też, tak żeby nie straszyć jakby mieszkańców naszego miasta, to te 20% czy ponad 20 parę procent, które będę występował, no to realnie przełoży się w skali roku dla 4-osobowej rodziny na kwotę między 150 a 200 zł, tak? To tak trzeba jakby uczciwie powiedzieć. Także w stosunku do wzrost innych czynników, czy chociażby cen żywności, czy energii, to ta podwyżka raczej nie będzie mocno odczuwalna przez mieszkańców, aczkolwiek na pewno nie będzie budziła pozytywnych emocji, tak?
To tyle w audycji na temat rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dotyczącego sporu miasta z Suwalską Spółdzielnią Mieszkaniową, a tak naprawdę stanowisko takie same w tym zakresie miały 3 największe spółdzielnie mieszkaniowe w Suwałkach. Pan Łukasz Kurzyna był gościem Radia 5, prezes PWiK-u Suwalskiego. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.